Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa. Podcast geopolityczny na żywo. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 7 kwietnia 2026 roku. Minęła godzina 13:00. Dzisiejszy odcinek podcastu geopolitycznego będzie poświęcony podsumowaniu ostatnich dni. Od świąt nie było nagrań, no a działo się naprawdę sporo. Przede wszystkim operacja wojsk specjalnych Stanów Zjednoczonych pod Isfahanem. To jest temat tytułowy dzisiejszego odcinka. Pojawiło się mnóstwo komentarzy, mnóstwo materiałów na temat tego, co się tam wydarzyło, ale tak naprawdę żadna z tych relacji, a przynajmniej żadna z tych relacji w mediach głównego nurtu nie odpowiada nam na pytanie, co, no właśnie, co robili amerykańscy specjalsi pod Isfahanem. Czy chodziło tylko i wyłącznie o, no właśnie, uratowanie jednego z dwóch pilotów samolotu F-15E, który rozbił się 3 kwietnia bieżącego roku, czy został zestrzelony, czy też chodziło o coś jeszcze. Generalnie w mediach głównego nurtu w Polsce mamy do czynienia z takimi głosami zachwytu, dotyczącymi tego, co się tam w ogóle wydarzyło, że jest to największa operacja sił specjalnych w tym wieku, czy jedna z największych, jedna z najbardziej spektakularnych, która przejdzie do podręczników historii i tak dalej, i tak dalej. No pytanie, co tak naprawdę było tą przyczyną pojawienia się tak ogromnej liczby żołnierzy amerykańskich, tak ogromnej liczby właśnie wojsk specjalnych. O tym Państwu dzisiaj powiem także o kilku istotnych kwestiach wokół tego wydarzenia, a mianowicie oczywiście o publikacji Pentagonu dotyczącego bilansu ofiar po stronie amerykańskiej. To są oficjalne dane, które Państwu przedstawię. Powiem Państwu także o tym, że Episkopat Polski szykuje się na wojnę. To jest informacja, którą podał arcybiskup Tadeusz Wojda. No i to są informacje, którym się zdecydowanie warto przyjrzeć, bo widać, że jest duży ruch w interesie, jeśli chodzi o przygotowanie wojenne, że tak to nieco obrazowo oczywiście ujmę. Natomiast co do samego prezydenta Donalda Trumpa, to też trzeba powiedzieć o ultimatum, trzeba powiedzieć o reakcjach Donalda Trumpa na te wszystkie wydarzenia, także na propozycję pokojową, która została złożona przez Iran, 10-punktową. Wiemy, że została odrzucona, wiemy, że ultimatum już Donalda Trumpa upłynęło, więc tutaj trzeba się naprawdę zastanowić, co dalej. Poruszę także kwestie bardzo zagadkowych, bardzo tajemniczych wydarzeń wokół lotniska w Radomiu. Okazuje się, że pojawiają się pytania, czy nie jest to parking dla samolotów z Bliskiego Wschodu, konkretnie dla samolotów przede wszystkim z Izraela, bo i takie głosy się pojawiają. Warto się temu przyjrzeć, warto przyjrzeć się tym wszystkim właśnie wydarzeniom. No i nie sposób nie wspomnieć o tym, co powiedział prezydent Serbii, o tych ładunkach, rzekomych ładunkach wybuchowych, które miały być podłożone na infrastrukturze gazowej łączącej Serbię z Węgrami. To są bardzo, bardzo ważne wydarzenia. To pokazuje, z jaką grozą sytuacji mamy dzisiaj do czynienia w Europie. Przypominam, Szanowni Państwo, że ja, tak jak w każdym programie na żywo, czy jest to podcast geopolityczny, czy też wieczór geopolityczny, możecie Państwo zadawać pytania na czacie, do czego Państwa serdecznie zapraszam, zachęcam. Z wersalikami proszę napisać słowo pytanie, następnie treść właściwą. Po pierwszej części, gdzie scharakteryzuję te najważniejsze kwestie i omówię, przeanalizuję dla Państwa te najważniejsze wydarzenia, przejdę do odpowiedzi na pytania. A teraz już przechodzę do części pierwszej, czyli do tak zwanej operacji wojsk specjalnych pod Isfahanem. Nazwijmy to umownie operacją pod Isfahanem. Chodzi o udział potężnych sił lotniczych, jak na, powiedzmy, operację poszukiwania i ratowania pilota. Szacuje się, że około 60 jednostek sił powietrznych USA brało udział w tych działaniach. To nie tylko śmigłowce, to także samoloty i to naprawdę spora liczba żołnierzy wojsk specjalnych. Szacuje się, że co najmniej kilkuset. Przypomnę, że 3 kwietnia 2026 roku amerykański samolot F-15E został zestrzelony przez siły zbrojne Islamskiej Republiki Iranu. Na pokładzie znajdowało się 2 pilotów. Amerykanie poinformowali, że jeden z pilotów został uratowany, natomiast drugi miał się ukryć w górach Zagros. Miał się ukryć w górach Zagros, gdzie miał informować o swoim położeniu i miało właśnie dojść do całej tej operacji właśnie podjęcia tego pilota. Natomiast skala sił i środków, które zostały uruchomione, no jest niewspółmierna do całej tej operacji. Pojawiło się całe mnóstwo spekulacji, że tak naprawdę nie chodziło tutaj tylko i wyłącznie o uratowanie tego pilota, którego personaliów dalej nie znamy. Donald Trump tylko wspomniał o stopniu wojskowym, o stopniu pułkownika i że był operatorem uzbrojenia w tym samolocie, natomiast nie znamy imienia, nazwiska tego człowieka, nie znamy fotografii, nic więcej na temat tego człowieka nie powiedziano, mimo tego, że był podobno ciężko ranny, to udało mu się wejść na wysokość ponad 2000 metrów. Wiele rzeczy tutaj w tych przekazach Donalda Trumpa no niekoniecznie, jak to się mówi potocznie, spina się z tymi wszystkimi, nazwijmy to, uwarunkowaniami geograficznymi i strategicznymi, ale faktem jest, że pojawiły się także wśród amerykańskich oficerów rezerwy, amerykańskich emerytowanych oficerów wojsk specjalnych, takie analizy, które wprost mówią, że wykorzystano to lotnisko rolnicze wykorzystywane do oprysków rolnych już znacznie, znacznie wcześniej i była to tak naprawdę operacja, czy też próba przeprowadzenia operacji specjalnej, której celem byłoby przechwycenie wzbogaconego uranu, który właśnie miał być rzekomo pod Isfahanem przechowywany. Mówi się nawet o tutaj takich podziemnych tunelach na głębokości 90 metrów, natomiast ewidentnie, jeżeli chodzi o tego typu akcje, to ona się zakończyła niepowodzeniem. Pilot podobno został uratowany, więc ta część operacji, która była, można powiedzieć, taką przykrywką do uruchomienia znacznie większych sił i środków, podobno zakończyła się powodzeniem. To znaczy, ten pilot podobno został uratowany, natomiast nic nie wiadomo, tak jak powiedziałem, na temat jego personaliów i tak dalej. Myślę, że Amerykanie będą chcieli to PR-owo wykorzystać, jeżeli rzeczywiście został uratowany, i pokażą już po operacji, po odpowiednich zabiegach medycznych tego pilota. Natomiast, tak jak powiedziałem, niewspółmierność sił i środków bardzo dużo i to wskazywałoby na tę operację zapowiadaną także przez Donalda Trumpa, czyli kwestię przejęcia tego, czy zajęcia, zagrabienia tego irańskiego uranu. Ja też o tym Państwu mówiłem, że jeżeli dojdzie do operacji lądowej, to może być to operacja właśnie wojsk specjalnych, mająca na celu, no właśnie, albo zajęcie terminali naftowych, albo jakichś strategicznych obiektów, tak jak wyspa Abu Musa, czy wyspa Hark, czy też uwolnienie zakładników, czy też właśnie przejęcie tego wzbogaconego uranu. Od wielu, wielu dni Państwu o tym mówiłem, od wielu tygodni właściwie, bo wojna trwa już 39 dzień. Natomiast w tej operacji pod Isfahanem, oprócz, no właśnie, już straconego wcześniej tego samolotu F-15E, doszło do utraty samolotów MH-60 i to do śmigłowców tych MH-60, MH-6 Little Bird, czyli cztery śmigłowce zostały utracone, samolot A-10, do tego 2 samoloty transportowe C-130, do tego 1 lub 2 drony MQ-9 Reaper. Szacuje się, że to jest 8-9 maszyn, które zostało straconych w trakcie tej całej operacji. Ewidentnie tutaj mamy rozbieżność, jeżeli chodzi o wersję. Strona irańska mówi o zasadce, czy też media globalnego południa już mówią o zasadce, która została przygotowana przez Irańczyków, którzy spodziewali się, że Amerykanie będą chcieli przeprowadzić operację wojsk specjalnych w celu zajęcia tegoż właśnie Uranu pod Isfahanem i to lotnisko znajdowało się, to nawet to polowe lotnisko znajdowało się po prostu pod silnym ostrzałem. Amerykanie bardzo szybko nadziali się na ogień Irańczyków, stracili maszyny transportowe, stracili śmigłowce. Była cała operacja odbicia tych wojsk specjalnych, które tam wylądowały. To też pokazuje, jak trudna byłaby jakakolwiek większa operacja lądowa. No przecież to trwało 48 godzin. Tutaj Amerykanie nie byli w stanie tam po prostu dłużej wytrzymać, bo mimo tego, że były to absolutnie elitarne jednostki wojsk specjalnych Stanów Zjednoczonych, ja Państwu mówiłem o tych jednostkach, które zostały zgromadzone tam na Bliskim Wschodzie, bo to nie tylko przecież Delta Force, to także oczywiście Navy Seals, to także Rangersi, czyli wsparcie wojsk specjalnych. No w każdym razie bardzo, bardzo duże siły, które i bardzo elitarne, świetnie wyposażone śmigłowce, no o wiele lepiej wyposażone niż na przykład śmigłowce, które są na użyciu polskich wojsk specjalnych, no bo tutaj nie ma o czym mówić. Te śmigłowce, którymi dysponuje na przykład jednostka wojskowa Grom, czy też no, ta jednostka, która zabezpiecza w ogóle operacje specjalne, no to w ogóle nie ma porównania. Tutaj nie ma kompetencji sprzętowych, że tak powiem, Wojsko Polskie w kontekście takich operacji na przykład. To niewątpliwie Amerykanie użyli swoich najbardziej elitarnych jednostek i nie byli w stanie przeprowadzić skutecznie tej operacji przejęcia Uranu. Być może wykorzystano właśnie ten naturalny, że tak powiem, naturalne okoliczności związane z utratą samolotu i próbowano przeprowadzić, tym bardziej, że pojawia się coraz więcej informacji, iż tego typu działania amerykańskie, mówię oczywiście o takim ćwiczeniu, lądowaniu na lotnisku polowym i próbie właśnie przejęcia wzbogaconego uranu, były ćwiczone już w Stanach Zjednoczonych w roku 2023. Media w stanie Wyoming donosiły o szkoleniu wojsk specjalnych wzdłuż tamtejszej autostrady. Używane były samoloty C-130, A-10. No bardzo, bardzo mocno przypomina to całą tę operację spod Isfahanu, czyli krótko mówiąc, Amerykanie już znacznie wcześniej przygotowywali się do takiej operacji specjalnej, operacji wojsk specjalnych mającej na celu wykradzenie wzbogaconego uranu przez właśnie z zasobów irańskich. Tak jak mówię, rok 2023, media w Wyoming informowały o tego typu działaniach. Natomiast oczywiście w Polsce natychmiast przyjęto taką narrację, że jest to niesamowity sukces, że jest to ewakuacja strąconej załogi, podkreślanie właśnie tej zasady, że swoich się nie zostawia i tak dalej. No niewątpliwie, jeżeli doszło do ewakuacji tego rannego pilota, to wówczas byłby to częściowy sukces amerykański, ale ewidentnie liczba sprzętu, siły i środki po prostu, które zostały tam użyte, to jest zdecydowanie więcej niż do typowej akcji poszukiwania i ratowania pilota. Tutaj, znając te plany amerykańskie, znając także te doniesienia medialne z Wyoming z 23 roku, jasno trzeba postawić hipotezę. To jest oczywiście hipoteza, że doszło do próby przejęcia, wykradzenia tego wzbogaconego uranu, ale operacji, tak jak powiedziałem, nieskutecznej. Operacji, która się nie powiodła. Irańczycy dysponowali ogromną przewagą ognia. Ogromną przewagą ognia. Zresztą straty amerykańskie są ogromne. To jest około pół miliarda dolarów i widać, co Amerykanów by czekało, gdyby weszli na dłużej do Iranu, gdyby weszli na dłużej w te góry, w których miał się tam ukrywać jeden z tych pilotów. No byłaby absolutna rzeź. Ja osobiście nie wierzę w to, że przy takim ostrzale, przy takich stratach, które tam zostały zadane, jeżeli chodzi o straty sprzętowe, nie doszło nawet do zadraśnięcia żadnego z amerykańskich żołnierzy, co zresztą powiedział Donald Trump, że nie było żadnych strat własnych. Być może rzeczywiście nikt nie zginął, ale nie wierzę w to, żeby nie było żadnych rannych. Mamy do czynienia z mgłą wojny, z potężną propagandą amerykańską. Zresztą mówiłem Państwu o tym, że w ambasadzie Australii czy też doszły w mediach australijskich, doszło do tego wielkiego skandalu, gdzie wyszła depesza z ambasady amerykańskiej. Ona wyciekła do mediów o tym, że amerykański Departament Stanu nakazuje amerykańskim placówkom dyplomatycznym werbunek influencerów, werbunek po prostu liderów opinii, dziennikarzy, naukowców, ludzi w mediach społecznościowych, aby kształtować pozytywny obraz Stanów Zjednoczonych i aby, no właśnie, tak wpływać na proamerykańskie nastroje w różnych społeczeństwach. To była depesza nadana przez Marco Rubio, przez szefa amerykańskiej dyplomacji. To wywołało ogromne poruszenie w Australii, bo tam się podnoszą nastroje antyamerykańskie w związku z potężnym kryzysem energetycznym wywołanym przez Izrael i Stany Zjednoczone, no bo przecież agresja Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran z 28 lutego bieżącego roku, no przede wszystkim odbiła się na bardzo niekorzystnie na interesach sojuszników amerykańskich, takich jak Australia, Korea Południowa, jak Indie czy jak Japonia. Też warto o tym mówić, warto to podkreślać. Jest nas ponad 2000 osób na żywo. Dziękuję Państwu za tak wyśmienitą frekwencję. Dziękuję użytkownikowi EshTKRL za wsparcie. I teraz, Szanowni Państwo, bardzo ważna kwestia. Pentagon podsumował bilans ofiar w tak zwanej operacji Epicka Furia. Jest to oczywiście agresja. Jest to agresja. Ja, używając tego określenia operacja pod Isfahanem, używam żargonu wojskowego dotyczącego operacji wojsk specjalnych, ale pamiętajmy, że mamy do czynienia z nielegalną agresją Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, agresją nie tylko nielegalną z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ale także agresją przede wszystkim w żaden sposób niesprowokowaną. Iran nie stanowił żadnego zagrożenia bezpośredniego dla Stanów Zjednoczonych czy dla Izraela. Jako pierwszy Iran nie wystrzelił przecież rakiet w stronę Izraela czy Stanów Zjednoczonych. To Izrael jako pierwszy zaatakował Iran jeszcze w zeszłym roku, 13 czerwca 2025 roku. Warto o tym pamiętać. Jeśli chodzi o podsumowanie amerykańskiego Departamentu Obrony, czy jak Państwo wolicie Departamentu Wojny, bo obie te nazwy funkcjonują w przestrzeni publicznej w Stanach Zjednoczonych, to bilans ofiar ma wyglądać tak, że rannych zostało około 365 żołnierzy. Znaczy nie około, tylko po prostu 365 żołnierzy miało być rannych, 13 miało zginąć. Takie są oficjalne dane. Wiemy, że w czasie wojny te dane są zaniżane. Dane dotyczące ofiar przez konkretne państwa są po prostu zaniżane. No i teraz, Szanowni Państwo, warto się tutaj zastanowić nad ultimatum prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Przypomnę, że najpierw było to ultimatum 48-godzinne, później 5-dniowe, następnie ultimatum 10-dniowe, które wygasło o godzinie 20:00 6 kwietnia czasu amerykańskiego, a jeżeli chodzi o czas Polski, nasz czas, no to dzisiaj o 2 w nocy wygasło to ultimatum Donalda Trumpa. Natomiast warto też wspomnieć, że wczoraj na platformie Truth Social pojawiły się, czy też nawet 5 kwietnia, czyli w niedzielę, pojawiło się to stwierdzenie Donalda Trumpa o tym, że termin ultimatum wygasa we wtorek o 20:00 czasu amerykańskiego, czyli dziś, a właściwie to jeżeli chodzi o czas Polski, to jutro w nocy o 2:00 wygasa to ultimatum, no i po którym Iran miałby być sprowadzony do epoki kamienia łupanego. Wszystko w kontekście odblokowania ciśniny Ormus. Tutaj Donald Trump pozostaje nieugięty, uważa, że jest to warunek sine qua non, warunek konieczny do spełnienia, aby mogło dojść do jakiegokolwiek zawieszenia broni. Natomiast Iran odpowiedział swoją propozycją 10 takich punktów. Chodzi o zakończenie wojny w regionie, deklarację, że nigdy nie dojdzie więcej do ataku amerykańsko-izraelskiego na Iran, dotyczący także kwestii tego, że zniesienia sankcji na Islamską Republikę Iranu i wreszcie kwestia tego, że Iran będzie miał prawo do pobierania opłat od statków przepływających przez ciśnienie Ormus. Mówi się o $2 milionach za tankowiec. Iran, że tak powiem, poszedł na pewne ustępstwa, czyli już się nie domaga likwidacji wszystkich baz amerykańskich w regionie, zresztą większość z nich została zbombardowana przez Iran, nie nadaje się do zamieszkania, natomiast ewidentnie, gdyby Stany Zjednoczone zgodziły się na to, aby Iran miał, traktował Cieśninę Ormuz jako swoje wody wewnętrzne, no to wówczas Iran wychodzi z tej wojny po prostu zwycięsko. Po prostu wychodzi zwycięsko. Natomiast też warto zauważyć, że Donald Trump nie podpisał dokumentu, zgodnie z którym wojna w Iranie miałaby, że tak powiem, się zakończyć i miałoby nastąpić 45-dniowe zawieszenie broni. O tym poinformowała wczoraj, 6 kwietnia, amerykańska stacja telewizyjna CNN. I tutaj można powiedzieć, że doszło do odrzucenia tej propozycji. Pamiętajmy, że tutaj mediatorami było wiele innych państw, między innymi Turcja i Pakistan. Mówiło się o tak zwanym porozumieniu islamabadzkim, które miało zatrzymać tę wojnę. No i właśnie mediatorzy z regionu, między innymi wspomniana Turcja i Pakistan, omawiali tę możliwość wprowadzenia 45-dniowego zawieszenia broni. Jako pierwszy te informacje podał amerykański portal Axios. Zresztą według agencji Reutera Waszyngton i Teheran otrzymały znacznie wcześniej ten plan zakończenia działań wojennych i gdyby się na niego zgodziły, to od wczoraj mogło to porozumienie islamabadzkie tak naprawdę wejść w życie. Natomiast tu ewidentnie jest niezgoda prezydenta Donalda Trumpa, który idzie na takie, można powiedzieć, starcie, ale moim zdaniem Donald Trump też wyczekiwał. Wyczekiwał, czy będzie realizacja pozytywna lub negatywna tej operacji pod Isfahanem. Wszyscy sobie zdawali sprawę, że jest to operacja wysokiego ryzyka, bardzo wysokiego ryzyka, ale gdyby się udała, gdyby rzeczywiście udało się wykraść ten irański uran wzbogacony, no to wówczas Donald Trump mógłby zakończyć działania wojenne i powiedzieć, że no tak, zrealizowaliśmy swój cel, przejęliśmy uran, Iran nie będzie mógł mieć broni jądrowej przez następne przez następne dekady. To można byłoby uznać za pewien sukces taki no, propagandowy, PR-owy, no, czy nawet operacyjny w pewnym zakresie. Natomiast niepowodzenie operacji pod Isfahanem i duże straty, które Amerykanie tam odnieśli, no jak powiedziałem, oficjalnie 8-9 maszyn zniszczonych, wartych około tak jak powiedziałem, 500 milionów dolarów, pół miliarda, to jest pokazanie tego, co by Amerykanów czekało w przypadku dużej operacji lądowej. No i pytanie, co to oznacza, że Donald Trump ma zamiar obrócić Iran w kupę gruzu, czy właśnie, aby wrócił do epoki kamienia łupanego. Czy to jest użycie broni jądrowej, czy to jest jakieś potężne uderzenia w całą infrastrukturę energetyczną Iranu. No, każdy tu się musi liczyć z tym, że dojdzie do odwetu irańskiego i również tak jak IRGC, czyli Korpus Strażników Rewolucji, zapowiada, no właśnie, do epoki kamienia zostaną sprowadzone państwa sojusznicze Stanów Zjednoczonych w regionie Zatoki Perskiej. Ja nie muszę chyba Państwu mówić, co to oznacza dla gospodarki światowej. No i kolejny ważny temat, związany jak najbardziej z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Otóż okazuje się, że z niedzieli na poniedziałek, czyli z 5 na 6 kwietnia bieżącego roku, w Radomiu wylądowały dwa Boeingi 777 izraelskich linii lotniczych. No i okazuje się, że mają tam zostać na dłużej. Te samoloty traktują to lotnisko jako swego rodzaju parking. Mówi się o przebazowaniu tych samolotów do Radomia, że lotnisko w Radomiu ma dobrą infrastrukturę, że to jest dobry biznes dla lotniska w Radomiu, że tak naprawdę również linie Qatar Airways mają z tego korzyść, ewentualnie też mogłyby na przykład korzystać, bo na razie korzystają z jednego z lotnisk hiszpańskich, natomiast faktem jest, że flota ta izraelska El Al ma obecnie 41 maszyn, już widać, że dwa zostały przebazowane do Polski. No i pytanie jest dobre, dlaczego Katar wybrał akurat lotnisko Teruel w Hiszpanii, a Izrael wybrał sobie lotnisko w Radomiu. I pytanie, czy tych samolotów będzie więcej. Pytanie, czy tych samolotów będzie więcej i w oczywisty sposób nie zadać pytania, czy co się znajduje na pokładzie tych samolotów i czy nie naraża to naszego kraju na ewentualne uderzenia odwetowe Iranu. Tutaj nikt Polaków nie pytał o to, czy chcą, aby nasze lotniska były traktowane jako parking dla izraelskich maszyn. Dla maszyn izraelskiego przewoźnika, przewoźnika z kraju, który prowadzi ludobójstwo w Strefie Gazy, w południowym Libanie, na zachodnim brzegu. To są zbrodnie wojenne. To, co zostało wprowadzone w Knesecie, w izraelskim parlamencie, ta ustawa, która została przeforsowana przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira, który paradował ze stryczkiem wpiętym w klapę marynarki. No przecież to jest ustawa przypominająca ustawy III Rzeszy, która wprowadza kary śmierci tak naprawdę dla jednej grupy narodowościowej. Czyli to jest nastawienie na eksterminację jednej grupy narodowościowej. To są metody, które stosowali naziści w III Rzeszy i na terytoriach okupowanych, podbitych przez III Rzeszę. To jest coś niewyobrażalnego. No i pytanie, na jakich zasadach, bo ja rozumiem, że to są zasady komercyjne, ale oprócz komercji jeszcze istnieje coś takiego jak bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Jeszcze mówi się o tym, że może dojść do rozszerzenia tej oferty parkingu na lotnisku w Radomiu dla innych linii lotniczych. No i to jest, szanowni państwo, fundamentalne pytanie o nasze bezpieczeństwo. Nikt Polaków nie pytał, czy chcą, aby lotnisko w Radomiu było parkingiem dla linii lotniczych z państwa, które jest oskarżane o ludobójstwo. To jest moim zdaniem absolutnie niewiarygodny skandal. Absolutnie niewiarygodny skandal. No i jeżeli już mówimy o Polsce, to chciałbym tutaj państwu przytoczyć fragment rozmowy z Polską Agencją Prasową, której takiego wywiadu, którego udzielił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda. No i właśnie, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski poinformował, że Kościół Rzymskokatolicki we współpracy z resortami obrony i spraw wewnętrznych przygotowuje się na różne sytuacje kryzysowe. No i padła taka zatrważająca wręcz taka fraza w tym wywiadzie. Zacytuję państwu arcybiskupa Tadeusza Wojdę. Istnieją obawy, że wojna dotrze do Polski, co jest zrozumiałe. Koniec cytatu i dalej też cytat. Podobnie jak władze państwowe i samorządowe, także Kościół katolicki ma plan działania na wypadek sytuacji kryzysowych. Tutaj koniec cytatu i jeszcze jeden cytat z przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Wspólnie wypracowywany jest plan działania na wypadek sytuacji kryzysowych. Dotyczy on m.in. ewakuacji zabytków, pomocy uchodźcom, tworzenia korytarzy humanitarnych czy zabezpieczenia miejsc, gdzie ludzie mogliby się schronić. Koniec cytatu. Tutaj jest mowa o tym, że Kościół katolicki dysponuje gęstą siecią parafii i tak dalej, i tak dalej. No, moim zdaniem ten wywiad, szanowni państwo, który został mocno nagłośniony dzisiaj nad ranem 7 kwietnia, pokazuje jasno, że mamy do czynienia z przygotowaniami do wojny, które idą pełną parą. Już nie tylko instytucje państwa polskiego, już nie tylko Straż Pożarna, nie tylko wojsko, nie tylko administracja samorządowa, ale także związki wyznaniowe zostały wplecione, a przynajmniej te największe zostały wplecione w cały plan przygotowywania państwa polskiego do wojny. Do wojny. I to jest tylko potwierdzenie. Ja państwu na bieżąco relacjonuję te sprawy, mówię o tych zagrożeniach, pokazuję te wszystkie jaskółki, które znamionują tego typu. Natomiast to, co powiedział arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, czyli jeszcze raz cytuję, istnieją obawy, że wojna dotrze do Polski, co jest zrozumiałe. Koniec cytatu. No, dla mnie osobiście nie jest to zrozumiałe, ponieważ wiem jedno, że tej wojny można uniknąć, że to jest podbijanie bębenka wojennego. Źle jest, że Kościół mówi o wojnie, a nie mówi o pokoju. Źle jest, że hierarchowie Kościoła tak i tego, i innych związków wyznaniowych nie mówią o pokoju, nie apelują o pokój, o normalizację relacji Polski z sąsiadami. Ja nie słyszałem żadnego odważnego kardynała, żadnego odważnego arcybiskupa, który wyszedłby i z otwartą przyłbicą powiedział, należy postawić na pokój w relacjach z Rosją i z Białorusią. Nie usłyszałem ani jednego takiego słowa. Za to możemy posłuchać na przykład kardynała Rysia, który mówi bardzo wiele o, no właśnie, o potrzebie zrozumienia narodu żydowskiego i samego Izraela, tego państwa, które prowadzi obecnie ludobójstwo, bo nazywajmy rzeczy po imieniu, nie wolno się tutaj bać, nie wolno się tutaj autocenzurować, te rzeczy trzeba nazywać po imieniu. I to jest niewyobrażalny skandal. Zresztą hierarchowie Kościoła katolickiego już wielokrotnie w ostatnich latach pokazywali, że bliżej im do takiego konformizmu i do ulegania władzy niż do mówienia głosem prawdy. Widać to było w okresie Dawida XIX, w okresie tego, kiedy były zamykane kościoły, były ograniczane i tak dalej. Zresztą Państwo doskonale to pamiętacie. Natomiast to jest moim zdaniem włączanie się w ten program podbijania bębenka wojennego i to jest absolutny skandal w tym zakresie. Ale mówię Państwu, jak jest, po prostu, żebyście Państwo wiedzieli. No i wreszcie temat, o którym wspomniałem, czyli prezydent Serbii informuje, że serbskie wojsko odkryło ładunki wybuchowe w pobliżu infrastruktury gazowej, która łączy Serbię z Węgrami. Premier Węgier Viktor Orban natychmiast zarządził posiedzenie Rady Obrony. Po tych słowach Aleksandra Vučića te słowa padły 5 kwietnia 2025 roku. Mówi się o realnym, bezpośrednim zagrożeniu infrastruktury gazowej. I w tym kontekście pojawia się pytanie, o co chodzi? Kto mógł podłożyć te ładunki? Wiemy doskonale, że jeżeli chodzi o ten gazociąg, który łączy Serbię i Węgry, jest on częścią systemu Balkan Stream, czyli ten bałkański potok, który przez Turcję, Bułgarię i Serbię właśnie na Węgry przesyła rosyjski gaz ziemny. Jak Państwo myślicie, komu mogłoby zależeć na wysadzeniu gazociągu, przez który są dostarczane surowce energetyczne z Rosji. Czy Rosjanie sami by sobie wysadzili swój rurociąg, który przynosi im pieniądze? Bo to jest takie niedorzeczne, jak te wszystkie twierdzenia, te wszystkie hipotezy mówiące o tym, że Nord Stream 1 i Nord Stream 2 rzekomo sami Rosjanie sobie mieli wysadzić i stracić przez to miliardy dolarów. No, to jest oczywiste, że dochodzi do potężnych napięć dzisiaj w relacjach serbsko-ukraińskich, węgiersko-ukraińskich, słowacko-ukraińskich. Ewidentnie to, co dzisiaj robią Ukraińcy w Europie Wschodniej, ale także w Europie Południowej, no to każe zadać pytanie, co będzie dalej. Jest wyposażona, wyszkolona w stosowaniu nowoczesnych systemów walki armia, potężna armia, która zdobyła ogromne doświadczenie bojowe, gdzie coraz mocniej dochodzą do głosu różnego rodzaju szowinistyczne trendy i szowinistyczne ideologie, takie jak neobanderyzm. Dochodzi do naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO. Nie wiemy, czy za zgodą, wiedzą i zgodą Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy bez tej zgody. Dochodzi do wzrostu napięcia w relacjach węgiersko-ukraińskich. Nie wiemy, czy nie dojdzie do nawet konfliktu granicznego. Tego nie można wykluczyć. Ewidentnie ktoś próbuje wpływać na wybory na Węgrzech, natomiast no, tu jest duży problem. To jest problem także dla państwa polskiego w dłuższej perspektywie. Szanowni Państwo, to tyle tych kwestii, które chciałem poruszyć teraz, właśnie już we wtorek poświąteczny. Działo się bardzo dużo. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, tematem numer jeden był 5 kwietnia, czyli to ogłoszenie przez Donalda Trumpa rzekomego uratowania drugiego pilota samolotu F-15E. Zobaczymy, jeżeli będzie, że tak powiem, podane to do publicznej wiadomości, imię, nazwisko, stopień i Być może jakieś zdjęcia, być może jakieś nagranie z tym pilotem, no będziemy wiedzieć, że ten pilot żyje, że ten pilot przeżył. Natomiast w mojej ocenie ja stawiam taką hipotezę wraz z wieloma ekspertami, którzy się już na ten temat wypowiedzieli w mediach społecznościowych, bo w mediach głównego nurtu temat jest wyciszany. Doszło tam do operacji wojsk specjalnych, której celem w mojej ocenie było przejęcie części, przynajmniej części zasobów wzbogaconego uranu irańskiego, tego wzbogaconego do 60%. To była operacja nieudana, to jest porażka Stanów Zjednoczonych i to jest jednocześnie pokazanie, co Amerykanów by czekało, gdyby weszli na terytorium Iranu na nieco dłużej niż 48 godzin. Także tak to, szanowni państwo, wygląda. Jest nas ponad 3300 osób na żywo. Dziękuję użytkownikowi R-Robal za wsparcie. Dziękuję wszystkim państwu, którzy jesteście, komentujecie, dajecie łapki w górę, udostępniacie filmy, polecacie także do subskrypcji swoim znajomym mój kanał. Dziękuję za każde wsparcie, i to werbalne, i to materialne na Buy Coffee. Dziękuję za każdą wirtualną kawę. Dziękuję za wsparcie na Zrzutce, na PayPalu i za wpłaty bezpośrednie. Przypominam, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego. Pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Cezary Graf pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich, prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób, które wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdują się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja przechodzę do państwa, do odpowiedzi na państwa pytania. Jest ich naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Użytkownik Lucian Sobol 2024 pisze o tym, że czeka uparcie na krwawy bunt generałów i pułkowników w USA. No, myślę, że do tego to jest droga bardzo daleka. Owszem, są pewne, można powiedzieć, jaskółki pokazujące te pęknięcia w amerykańskim głębokim państwie. Generał Mark Miley, który się wypowiadał na wiecu antytrumpowskim. No, to odejście najpierw Ilona Muska, a później szeregu innych współpracowników Donalda Trumpa, pan Bondi ostatnio, wcześniej także Kristi Noem i no, ludzie tacy jak Joe Kent, szef agencji kontrterrorystycznej, więc no, jest sporo takich pęknięć, ale do takiego buntu, jak tutaj pan Lucian powiedział, no to jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. I tutaj przechodzę do kolejnego pytania. Grzegorz Z9C. Ukraina ma bazy w Libii, pomagają państwom z koalicji USA. Jak to może się rozwinąć dalej? Czy Ukraina będzie jakimś mocarstwem regionalnym? Pozdrawiam i dziękuję. Również pozdrawiam, dziękuję za pytanie. Ukraina jest bardzo aktywna w Afryce. To nie tylko najemnicy z Ukrainy, ale to także know-how, czyli ten sposób prowadzenia wojny dronowej. To także drony, systemy przeciwdronowe, które Ukraina eksportuje do Afryki. To także oczywiście Bliski Wschód. Dzisiaj no, ukraińscy specjaliści do spraw wojny dronowej stali się takim, powiedziałbym, towarem, w cudzysłowie, towarem bardzo pożądanym. Czy Ukraina będzie jakimś mocarstwem regionalnym? No, pojawiły się takie propozycje. Generał Kit Kellogg, specjalny wysłannik Donalda Trumpa na Ukrainę, zaproponował, aby Stany Zjednoczone wystąpiły z Sojuszu Północnoatlantyckiego i stworzyły sojusz alternatywny z Ukrainą, Polską, Niemcami, Japonią i Australią. Pytanie, na ile to jest realne? Moim zdaniem Ukraina, czy też taka silna Ukraina jako przeciwwaga dla Polski jest potrzebna Niemcom, ale pytanie, czy Ukraina w obecnym kształcie terytorialnym, czy Niemcom nie wystarczyłaby ten wariant, o którym powiedział premier Viktor Orban, czyli ten trójpodział Ukrainy i jakaś forma tej Ukrainy, która byłaby takim elementem nacisku na Polskę, nazwijmy to Republiką Zachodnio-Ukraińską, czy też Galicją Wschodnią, bo o tych wariantach mówił Viktor Orban jeszcze we wrześniu 2024 roku. To jest oczywiście pytanie, jak się potoczy dalej wojna na Bliskim Wschodzie i czy dojdzie do konfliktu NATO-Rosja. Wiele też dowiemy się w tym zakresie co do ducha Anchorage, co do tego, co ustalono tak naprawdę w Anchorage na Alasce 15 sierpnia 2025 roku. Ja postawiłem hipotezę, że doszło do podziału stref wpływów, że doszło tam do małego resetu amerykańsko-rosyjskiego i że te Powoli będą te karty odsłaniane, co tak naprawdę zostało ustalone na Alasce. Uważam, że prezydenci Putin i Trump się porozumieli i moim zdaniem to, co dzisiaj widzimy, ten kryzys NATO-Stany Zjednoczone, to jest efekt rozmów w Anchorage. I nie wykluczam tego, że Amerykanie w jakiś bardzo mocny sposób zdystansują się wobec europejskich sojuszników z NATO. Cały czas Donald Trump mówi o tej Grenlandii. Pytanie, czy Donald Trump ma problemy zdrowotne, czy też jest tak bardzo wyrachowanym politykiem, człowiekiem, biznesmenem i ogarniętym swoistą pychą, która jest, no, można powiedzieć, przynależna ludziom, którzy mają dużą władzę. Nie chcę powiedzieć władzę absolutną, ale bardzo dużą władzę. Bo i tego nie możemy wykluczyć. Za Donaldem Trumpem stoją naprawdę potężne siły strukturalne, które rządzą Stanami Zjednoczonymi. To nie tylko to osławione głębokie państwo, ale szereg interesów globalnych tutaj się krzyżuje w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym nie jest wykluczone, że doszło do podziału stref wpływów. No i pytanie, co dalej z Polską w tym całym układzie. Moim zdaniem w dłuższej perspektywie nie ma w Polsce miejsca na taką, powiedziałbym, zoologiczną rusofobię, na ten rasizm w stosunku do Rosjan. To jest moim zdaniem absolutnie wykluczone, jeżeli doszło do jakiejkolwiek formy ocieplenia relacji rosyjsko-amerykańskich, a no wiele mamy takich przesłanek, które wskazują, że do tego doszło. To znaczy chociażby ocieplenie relacji z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Mówię oczywiście o relacji Trump-Łukaszenka. Mówię o perspektywie zniesienia sankcji, a jeśli nie wszystkich, to przynajmniej części. Zwolnienie więźniów politycznych, już blisko 500 na Białorusi. To wszystko pod naciskiem, w ramach negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Moim zdaniem absolutnie by do tego nie doszło, zwłaszcza ponad głowami decydentów w państwie polskim, gdyby nie doszło do jakiejś formy, no nazwijmy to w cudzysłowie, małego resetu amerykańsko-rosyjskiego w Anchorage na Alasce 15 sierpnia ubiegłego roku. Jeżeli jest to prawdą, jeżeli ta jedna z tych możliwych hipotez się potwierdzi, to o czym Państwu mówię zresztą od 15 sierpnia, ubiegłego roku, to oznacza, że w mojej ocenie na pewno nie ma szans na, znaczy nie ma rusofobia w Polsce szans przetrwania. Amerykanie nie pozwolą na żadne jakieś takie agresywne działania antyrosyjskie, no chyba, że Polska będzie w ogóle poświęcona w ramach jakiegoś gambitu wschodnioeuropejskiego przez Stany Zjednoczone i będzie to Amerykanom kompletnie obojętne, jak się będą kształtować tutaj relacje regionalne. No to wtedy rzeczywiście Polska może być, że tak powiem, pełnić rolę zderzaka strategicznego i być poświęcona w takim gambicie, jak poświęcona została Ukraina. Użytkownik Marcin ABC pyta, co pan doktor myśli o matematyce w geopolityce, czy zna pan badania Marcina Krupa, czy zna pan jego tragiczną historię? Nie znam tych badań. Co sądzę o matematyce w geopolityce? Uważam, że jest przydatna, ale jako pewna, powiedziałbym, nauka pomocnicza dla geopolityki. W swoim podręczniku do geopolityki, który już napisałem, który jest po recenzjach i gdzie wprowadzam teraz poprawki i uzupełnienia i mam nadzieję go w ciągu najbliższych tygodni złożyć w wydawnictwie, poświęciłem cały osobny rozdział teorii gier w geopolityce i chociażby tutaj matematyka się bardzo mocno przejawia, natomiast matematyka zakłada racjonalizm graczy, chociażby teoria gier zakłada racjonalizm graczy, natomiast bardzo często w stosunkach międzynarodowych mamy te czynniki właśnie irracjonalne, często o charakterze jakimś emocjonalnym, duchowym, parareligijnym czy wprost religijnym, który jest bardzo trudny do przewidzenia. Trudne są do przewidzenia różnego rodzaju reakcje jednostek, które no, często posługują się takim katalogiem pozaracjonalnych zachowań. I to jest bardzo trudne, dlatego że każdy model matematyczny no, zakłada pewną prawidłowość, tak? Natomiast w przypadku polityki międzynarodowej, czy w ogóle zachowań ludzkich, oczywiście staramy się tworzyć takie modele zachowań, ale to jest bardzo trudne i pojawiają się tutaj liczne ograniczenia. Ale tak, oczywiście matematyka ma ogromne zastosowanie w studiach strategicznych, w geostrategii, w geopolityce. Chociażby Rand Corporation jest bardzo dobrym przykładem takiej korporacji amerykańskiej, takiego think tanku, ośrodka eksperckiego, który szeroko korzysta z metod matematycznych. Bartek 1984. Czy USA ma interes w tym, żeby drugi raz zdradzić Polskę? Rozumiem, że drugi raz to jest kwestia Jałty, Teheranu, Poczdamu. Czy też Teheranu, Jałty, Poczdamu. Tak, oczywiście, że ma. No, a jaki ma interes w tym, aby umierać? Jaki w tym mają Amerykanie interes, aby amerykańscy Marines czy amerykańscy po prostu żołnierze umierali za Suwałki, za Białystok czy nawet za Warszawę? No, przede wszystkim w interesie Stanów Zjednoczonych jest to, aby po zakończeniu epoki Pax Americana usiąść przy stole rozmów i stworzyć nowy koncert mocarstw, aby Stany Zjednoczone miały uprzywilejowaną pozycję w tym koncercie mocarstw i o to idzie gra. O tym mówią te najważniejsze dokumenty amerykańskie za czasów już teraz obecnego prezydenta USA przyjęte, czyli przede wszystkim tutaj mówię o Narodowej Strategii Bezpieczeństwa i Narodowej Strategii Obrony. McBaton The Mechanic. Pytanie, czy słyszał pan pogłoski o tym, że WHO szykuje się na stan po atakach nuklearnych? Z tego, co widzimy na materiałach, które przenikają do publiki, znowu było trafienie w jakąś infrastrukturę. No ale o tym mówią Rosjanie, o tym mówią media rosyjskie. Tutaj przede wszystkim chodzi o ten reaktor w Busher, w mieście Busher. To jest potężny problem. To znaczy te ataki izraelskie są coraz groźniejsze. To znaczy mamy problem jako cały świat, jako cała ludzkość w tym, że Izrael po prostu kompletnie nie liczy się z tym, co mówi Donald Trump o wstrzymaniu ataków, o potrzebie negocjacji, a mamy do czynienia z atakami na infrastrukturę energetyczną, w tym na elektrownie jądrowe. I tu i WHO, i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, tak, szykują się na różnego rodzaju warianty, tak jak szykowali się na przykład w roku 2022, kiedy było potencjalne zagrożenie, że jakiś zbłąkany dron czy jakaś zbłąkana rakieta może uderzyć w elektrownię jądrową. Natomiast no, tutaj jest to ryzyko nieporównywalnie wyższe, włącznie z możliwością użycia broni jądrowej, czy to przez Izrael, czy przez Stany Zjednoczone. Ja o tym Państwu mówiłem, że to jest cały czas na stole, że te informacje przeciekają do mediów izraelskich, przeciekają do mediów amerykańskich. Jest sondowana opinia publiczna w sprawie użycia broni jądrowej. No i tutaj nie dziwię się, że też pojawiają się takie informacje, że czy to Światowa Organizacja Zdrowia, czy Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej właśnie przygotowują się w tym zakresie. No oczywiście możemy tutaj się zastanawiać, czy to, co robi Donald Trump, to jest szaleństwo, czy jest to jakiś, można powiedzieć, taki wybryk, czy ekscentryzm 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale czy jest to też świadoma gra pewnego zaplecza, które wystawiło Donalda Trumpa do władzy. O co chodzi? Chodzi o zniszczenie całych dotychczasowych podstaw tego porządku międzynarodowego, który był, ale także zniszczenie pewnych elementarnych podstaw demokracji w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo ważny element również, bo to, co robi Donald Trump, czyli nie ogląda się na kongres ani w tak drobnych sprawach jak zmiana nazwy Departamentu, z Departamentu Obrony na Departament Wojny, to też powinno być przegłosowane przez Kongres, ani jeżeli chodzi o wszczęcie wojny. To też jest pokazanie, że świat generalnie dryfuje w stronę coraz większego totalizmu, coraz większego totalitaryzmu cyfrowego, z cyfrową kontrolą ludności, i stare demokracje, tak zwane stare demokracje, również dryfują bardzo mocno w kierunku, czy też dryfują, czy są nawigowane w kierunku właśnie systemu totalizmu cyfrowego. I Donald Trump po prostu niszczy ten stary świat, niszczy te, można powiedzieć, starą infrastrukturę i architekturę jeszcze, która przynajmniej starała się operować kategoriami praw człowieka, demokracji, prawda, i tak dalej. Teraz już wprost mamy taki komunikat, że tego świata ma nie być, że będzie odtąd zupełnie inaczej, także na arenie międzynarodowej, i dlatego to jest tak szalenie niebezpieczne dla krajów średnich, dla krajów średniej wielkości, takich jak Polska. I tutaj już idę do dalszych pytań. Krzysztof Gębicki, co pan sądzi o tym, że mówił pan o maksymie zero wrogów wśród sąsiadów, a atakuje pan Ukrainę? Ja w żaden sposób Ukrainy nigdy nie atakowałem i nie atakuję, co najwyżej krytykuję to, co robi rząd w Kijowie, wspierając ideologię neobanderowską. To, że mówimy o zasadzie zero wrogów wśród sąsiadów, to nie oznacza, że Polska ma się zgodzić na to, że na przykład w Niemczech będzie czczony Rudolf Hess albo Heinrich Himmler, a na Ukrainie Stepan Bandera czy Roman Szuchewicz. No to jakby nie zrozumiał pan Krzysztof tutaj całej idei, bo doktryna zero wrogów wśród sąsiadów, nie tyle maksyma, co jest cała doktryna polityki zagranicznej. Ona nie polega na uległości względem sąsiadów, tak, że zgadzamy się na czczenie ludobójców Polaków, że zgadzamy się na niekorzystne ceny dla naszych prawda, partnerów biznesowych, czy też dla naszych przedsiębiorców, że pozwalamy sobie na narzucanie ceł zaporowych dla naszych eksporterów. No to na tym nie polega doktryna zero wrogów wśród sąsiadów. No jeżeli ktoś myśli, że ta doktryna polega na takim ugłaskiwaniu wszystkich sąsiadów i na zgadzaniu się na wszystko, co nam narzucają, no to nie tędy droga. To jest jakby niezrozumienie w ogóle polityki międzynarodowej i całych podstaw geopolityki. Ja rozumiem, że w Polsce kultura strategiczna jest na bardzo dramatycznie niskim poziomie, no ale też szanujmy się, no pewne elementy, pewne podstawy warto mieć. Warto o pewnych rzeczach poczytać, wysłuchać i nie traktować tego w sposób taki, powiedziałbym, nawet nie tyle prostolinijny, co taki mocno uproszczony, czy sprymitywizowany. Doktryna zero wrogów wśród sąsiadów, wielokrotnie o tym już mówiłem, w stosunku do Ukrainy oznacza rozwiązanie problemów wzajemnych. To oznacza przede wszystkim wykorzystanie tej sytuacji, w której znajduje się obecnie Ukraina i w której znajduje się Polska, bo Polska jest ewidentnie w uprzywilejowanej pozycji, mając lotnisko w Jasionce, kontrolując przepływ towarów na Ukrainę, pomocy wojskowej itd., itd. I to jest kwestia wywarcia odpowiedniego nacisku, aby doszło do penalizacji banderyzmu. Penalizacji banderyzmu. Ukraińcy mogą budować swoją tożsamość narodową w oparciu o inne mity, o inne ideologie niż te zbrodnicze budowane na resentymencie antypolskim. Na to absolutnie zgody być nie może. Na to absolutnie zgody być nie może, więc w taki sposób traktuję doktrynę zero wrogów wśród sąsiadów, czyli bardzo asertywne zabieganie o dobrosąsiedzkie relacje, w której racja stanu państwa polskiego i racja stanu i interes narodowy państwa polskiego będzie na pierwszym miejscu. Użytkownik 111 Muslatin. Czy plan kanału Ben-Guriona jest realny? No w teorii tak. Myślę, że na dziś Izrael na pewno, że tak powiem, zaspokoiłby swoje ambicje geoekonomiczne przekierowaniem głównych rurociągów, głównych gazociągów przez Półwysep Arabski, przez kanały Izraela aż do Europy. Myślę, że ta koncepcja tego korytarza IMEC, czyli India Middle East Europe Corridor, IMEC, czyli korytarz Indie, Bliski Wschód, Bliski Wschód, Europa. To jest coś, na czym Izraelowi bardzo zależy, aby kontrolować przesył węglowodorów, aby kontrolować szlaki transportowe, te korytarze transportowe z Indii przez Bliski Wschód właśnie do Europy. I to jest ten cel. Niewątpliwie kanał Ben-Guriona byłby uzupełnieniem tego całego planu, ale dopóki w planie izraelskim Iran nie podzieli losu Iraku, czyli nie będzie krajem upadłym, to jest to mało prawdopodobne, że dojdzie do wybudowania kanału Ben-Guriona, bo on jest częścią koncepcji Wielkiego Izraela, częścią koncepcji Izraela od Nilu do Eufratu. Od Nilu do Eufratu, w związku z czym to jest jasne, że Izraelowi zależy po prostu na zniszczeniu Iranu, być może także z użyciem broni jądrowej. Tego absolutnie wykluczyć nie możemy. Paweł Komorowski, czy to prawda, że Mocztaba Chamenei jest w stanie krytycznym? No wiemy, że istnieją te doniesienia z mediów globalnego południa, iż miał być przetransportowany do Rosji. Tam miał przejść operację chirurgiczną. Nic więcej na ten temat nie wiadomo ze źródeł takich wiarygodnych w tym zakresie. Gucia 01. Nasz episkopat powinien słuchać papieża Leona XIV, który ostro grzmi na agresorów. Tak, ewidentnie papież Leon XIV mocno się ustosunkował. Oczywiście w charakterystyczny dla instytucji papiestwa zawoalowany sposób, ale jednak ta wypowiedź papieża Leona XIV mówiąca o tym, że Bóg nie wysłuchuje próśb agresorów, no, tych, którzy wywołują wojny, ewidentnie padła zaraz po tych enuncjacjach Donalda Trumpa i Pita Hegsetha. Pete Hegseth bardzo często jako sekretarz obrony, sekretarz wojny, lubi się powoływać na autorytet boski. Robi to oczywiście w sposób całkowicie samowolny i jednostronny. Użytkowniczka, a Włodarczyk. Nawet jeżeli Trump zostanie odsunięty, w cudzysłowie, ze stanowiska, nic nie zmieni wiecznej miłości USA-Izrael. Demokraci są jeszcze bardziej pro-Great Zion. No ja się tutaj zgadzam. Uważam, że jeżeli chodzi o mniejszość żydowską w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o to lobby proizraelskie, to zobaczcie Państwo, jak mniejszość żydowska głosuje. 70-70% to są głosy na demokratów. 70-75% to są głosy na demokratów, czy na kandydata demokratów w wyborach prezydenckich. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli spojrzymy na cały AIPAC, jako no właśnie ten Komitet Akcji Politycznej Izrael-Stany Zjednoczone, to zobaczcie Państwo, że od początku lat 50. na liście płac AIPAC-u są i demokraci, i republikanie. Istotą jest kontrolowanie przez izraelskie służby specjalne i przez lobby proizraelskie kluczowych ośrodków podejmowania decyzji w Stanach Zjednoczonych, czy też wprowadzanie tam swoich ludzi. To jest potężny problem dla Stanów Zjednoczonych, dla tamtejszego kontrwywiadu, dla tamtejszych grup interesu. Oczywiście nastroje społeczne się zmieniają, one są dzisiaj mocno antyizraelskie w porównaniu do tego, co było jeszcze 5 lat temu na przykład. Natomiast faktem jest, że demokraci są też bardzo mocno, że tak powiem, no, opleceni tą siatką wpływów lobby proizraelskiego. Janusz TXX8065. Panie doktorze, jak ewentualnie Iran mógłby odpowiedzieć na użycie przez USA czy Izrael broni atomowej? No myślę, że pytanie oczywiście od skali użycia tej broni atomowej, czy ona byłaby w stanie porazić tych 25 miast podziemnych, przynajmniej 25 podziemnych miast, jakie mogłaby szkody użyć. Myślę, że to byłby absolutny, totalny terror, który zostałby podniesiony przez komórki, uśpione komórki irańskie, irańskiego wywiadu, także szyickiej osi oporu, szyickich organizacji zbrojnych w Europie, w Stanach Zjednoczonych, na Bliskim Wschodzie. No i pełna odpowiedź tym, co Iran ma w stosunku do Izraela i do sojuszników amerykańskich, czyli te najnowocześniejsze rakiety hipersoniczne. Nie wiemy, czy Iran nie posiada czasem na przykład od Korei Północnej jakichś rakiet międzykontynentalnych, kilku przynajmniej rakiet międzykontynentalnych, które mogłyby być wystrzelone w stronę Stanów Zjednoczonych. Myślę, że w tym kierunku. Natomiast faktem jest, że po zabiciu Alego Chameneiego, czyli najwyższego przywódcy, który został zamordowany przez USA i Izrael 28 lutego, no, zniknęła ta, można powiedzieć, bariera ideologiczna czy też religijna, która hamowała Iran w pracach nad bronią jądrową. Po tak dużym ataku, po tak dużej agresji izraelsko-amerykańskiej na Iran, myślę, że w Korpusie Strażników Rewolucji może zwyciężać myśl o budowie własnej broni jądrowej. Pytanie, czy jest to realne i czy Chińczycy i Rosjanie wydadzą zgodę na coś takiego. Jan Storzek, czy porażka USA oznacza również porażkę Izraela? Myślę, że porażka Stanów Zjednoczonych to będzie wszystko, co do tej pory widzimy. To znaczy pełna kontrola nad cieśniną Ormus przez Iran. To już samo w sobie jest porażką Stanów Zjednoczonych. Natomiast czy jest to porażką dla Izraela? To jest pytanie, czy nawet jeżeli Amerykanie po ewentualnie tej udanej operacji wojsk specjalnych pod Isfahanem wycofaliby się i zajęliby się Kubą, to czy Izrael by zaprzestał swoich ataków? No bo przecież widzimy tych fanatyków. No, trudno mi to inaczej nazwać. Kim jest Itamar Ben-Gwir? No to jest człowiek, który wchodzi w buty nazistów z III Rzeszy, którzy dokonywali, no właśnie, eksterminacji konkretnych narodów na podstawie ideologii, na podstawie kryteriów rasowych, etnicznych i tak dalej. To jest to, co przeforsował Ben-Gwir w Knesecie. To jest dokładnie to samo w sensie mechanizmów, co robili naziści w III Rzeszy. Jeżeli widzimy tych fanatyków, takich jak Bezalel Smotrich, jak Ben-Gwir, jak wielu, wielu innych i sam Netanyahu, to musimy sobie zdawać sprawę, że oni się nie cofną. Oni poszli na całość, to znaczy w mojej ocenie będą szukali każdego możliwego pretekstu, każdej operacji pod fałszywą flagą, aby doprowadzić do użycia nawet broni jądrowej, aby po prostu zniszczyć państwo irańskie. Tak bym na to pytanie odpowiedział. I tutaj widziałem pytanie, czy po ewentualnym użyciu broni, tu mi uciekło, ale było pytanie o to, czy po użyciu broni jądrowej przez Stany Zjednoczone i Izrael, czy państwa wschodu mogłyby odpowiedzieć również taką bronią masowego rażenia. No, nie można tego wykluczyć, znaczy nie można wykluczyć III wojny światowej z tego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Znaczy sprawa zaszła tak daleko i jest tak groźna, że niestety nawet przekształcenie się tego konfliktu w III wojnę światową teoretycznie jest niestety możliwe, dlatego że ta wojna się przeciąga. To jest 39. dzień wojny, która miała potrwać krótko. Przypomnę Państwu, że generał Dan Kane, szef kolegium połączonych szefów sztabów, najwyższy rangą dowódca amerykański, wyraźnie przestrzegał przed angażowaniem się w długotrwałą wojnę z Iranem. Mówił o ewentualnych punktowych uderzeniach, tak na wzór tej operacji Midnight Hammer, tej agresji amerykańskiej z 21 na 22 czerwca 2025 roku. Natomiast to, co teraz dziś widzimy, to, co teraz obserwujemy, no to jest niestety pójście zdecydowanie, że tak powiem, o dwa mosty dalej i pytanie, jak dzisiaj z twarzą Amerykanie mieliby się wycofać. W mojej ocenie Donald Trump podjął taką próbę wyjścia z twarzą poprzez te operacje wojsk specjalnych pod Isfahanem, ale ta operacja spaliła na panewce. Okazało się, że Iran jest o wiele silniejszy niż do tej pory zakładano. Zobaczcie Państwo, przecież Donald Trump mówił, że Iran nie ma obrony powietrznej. To skąd strącony F-15 nad terytorium właśnie Iranu? Skąd te potężne straty? 8-9 maszyn wartych $500 milionów. Jeżeli Iran nie ma broni, nie ma obrony powietrznej. Oczywiście, że ma mobilne wyrzutnie, ma mobilne systemy, mobilne radary i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że Iran okazał się o wiele silniejszy niż zakładała to strona amerykańska. Popełniono potężne błędy strategiczne i potężne błędy operacyjne. Jeszcze raz McButton pyta tutaj, słyszałem, że Amerykanie prosili nas o oddanie czy sprzedaż części naszych rakiet, tych nowoczesnych, mamy ich podobno ponad 700. Polska odmówiła, czy wiedział pan, używa dronów FPV. No, jeżeli chodzi o oddanie czy sprzedaż części rakiet nowoczesnych, czy Polska ma 700 rakiet, pytanie jakich rakiet? Tutaj przede wszystkim mówiło się o rakietach Patriot i o bateriach Patriot. Polska ma dwie baterie Patriot. Gdyby Polska miała 8, tak jak było to planowane, jak wynika z zamówień jeszcze z roku 2024, to łączna liczba tych przeciwrakiet do 8 baterii to jest 1000. To jest 1000. Na dziś Polska ma tylko dwie baterie. Także no tutaj mówimy o śladowych ilościach tych rakiet, ale z punktu widzenia oczywiście potrzeb Izraela to byłoby nawet i to dobre, natomiast Polska miała rzekomo odmówić. Oczywiście z czynników oficjalnych widzimy, docierają do nas informacje, że w ogóle nie doszło do takiej sytuacji, że nie było, że Amerykanie nie prosili, nie naciskali. Na Koreę Południową tak, na Polskę nie. Nie chce mi się w to wierzyć, szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę całe okoliczności i problemy z przeciwrakietami, które dzisiaj ma państwo Izrael. Kamil Cekiera pyta, co się stanie z Bibim i Trumpem po przegranej wojnie? Czy zawisną? Myślę, że nie. Myślę, że dzisiaj media i w ogóle jakby instytucje prawa międzynarodowego są, po pierwsze, media są w dużej mierze w rękach kapitału proamerykańskiego, proizraelskiego przede wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o instytucje prawa międzynarodowego, takie jak Międzynarodowy Trybunał Karny, one są zbyt słabe, one nie mają żadnych możliwości. Jeżeli jakieś państwo nie jest członkiem, nie jest stroną, nie uznaje, prawda, wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, no to w jaki sposób miałoby dojść do przejęcia? Kto miałby, że tak powiem, aresztować Netanyahu czy Trumpa? Natomiast oczywiście powinni stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Michał CK pyta, czy podobnie jak wszelkie operacje militarne, Trump także swoją kadencję prezydencką zakończy przed czasem. Tego nigdy nie wiemy, bo w Stanach Zjednoczonych wiele, jakby kampania wyborcza i dynamika wewnątrzpolityczna ma swoją logikę i tego wykluczyć nie możemy. Natomiast moim zdaniem przede wszystkim lobby proizraelskie będzie się starało roztoczyć tak duży parasol bezpieczeństwa nad Donaldem Trumpem, aby włos z głowy mu nie spadł, nawet jeżeli Republikanie przegrają wybory midterms, czyli te wybory połówkowe planowane na listopad bieżącego 2026 roku. Zoeher, czy w Pana opinii mogłoby być korzystniejsze dla Polski, gdyby Ukraina znajdowała się w strukturach Rosji? Czy taki scenariusz miałby więcej zagrożeń niż korzyści? Myślę, że to jest w ogóle mało prawdopodobne, aby Rosja, czy też establishment rosyjski chciał włączenia całej Ukrainy w obręb Federacji Rosyjskiej, biorąc pod uwagę, jak bardzo nasycona jest społeczeństwo ukraińskie na Zachodzie tymi czynnikami szowinistycznymi, które są i antypolskie, i antyrosyjskie. Myślę, że z punktu widzenia takiego długofalowego rosyjskiego, jeżeli Polska ma pełnić rolę, czy pełni rolę zderzaka strategicznego mocarstw anglosaskich, jest raz, że podsycanie tego szowinizmu ukraińskiego, dwa, stworzenie jakiejś formy państwowości zachodnioukraińskiej, która byłaby no, takim właśnie odpowiedzią na polski zderzak strategiczny, czy anglosaski zderzak strategiczny w Polsce i to byłby taki właśnie, nazwijmy to, ośrodek banderowski, który byłby, no właśnie, nasycony, przesycony weteranami zaprawionymi w boju, potrafiącymi świetnie korzystać z know-how nowoczesnego pola walki czy nowoczesnej przestrzeni walki, a jednocześnie bez podstaw gospodarczych, bez wielkiego przemysłu, za to ze społeczeństwem spauperyzowanym, gdzie jest naprawdę duża bieda, gdzie odzywają się wszystkie te resentymenty antypolskie, no to taki ośrodek państwowy czy parapaństwowy na zachodniej Ukrainie byłby zdecydowanie lepszy z punktu widzenia Rosji. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że z punktu widzenia polskiej racji stanu jest, no można powiedzieć, raz, że normalizacja relacji z Rosją i Białorusią, dwa, jest, powiedziałbym, wspólne przeciwdziałanie rozwojowi szowinizmu ukraińskiego przez wszystkie państwa regionu. To w naturalny sposób. W interesie państwa polskiego, w interesie Białorusi, w interesie Rosji, w interesie Turcji jest przeciwdziałanie rozwojowi szowinizmu ukraińskiego. I to w naturalny sposób powinno być celem także politycznym i geopolitycznym władz w Warszawie. Klara 8643. Czy Wielki Izrael będzie rozszerzony na Europę, skoro mają przejąć dostawy energii i zemścić się na Rzymie antycznym? Czy to jest dobre pytanie? To znaczy, co oznacza wygrana państwa Izrael w wojnie z Iranem? Co oznacza realizacja koncepcji Wielkiego Izraela dla Europy? No bo jeżeli, jak tutaj słusznie pani powiedziała, jeżeli w tym kontekście tej mojej wypowiedzi o korytarzu IMEC Izrael miałby przejąć, czy też kontrolować sporą część dostaw energii do Europy, odniósłby sukces, potencjalnie by oczywiście odniósł sukces militarny, rozszerzyłby swoje granice, nie zostaliby ukarani zbrodniarze wojenni, tacy jak Netanyahu, jak Ben-Gwir, jak Bezalel Smotrich i inni, no to wówczas apetyt rośnie w miarę jedzenia. Nieukarana zbrodnia będzie powodować kolejne zbrodnie. Wiemy już, że chociażby Naftali Bennett, były premier Izraela, obecnie w opozycji, powiedział, że kolejnym Iranem jest Turcja. A zatem widzimy, że te zakusy państwa Izrael są znacznie większe niż tylko część Syrii, Libanu, prawda, czy wojna z Jemenem, czy Iranem. Tutaj niewątpliwie takie kwestie jak ustawa 447, jak roszczenia środowisk żydowskich o tak zwane mienie bezspadkowe, to wszystko powróciłoby z wielką, wielką siłą, bo Izrael byłby ośmielony, rozzuchwalony wielkim zwycięstwem nad Iranem, posiadając broń jądrową, posiadając takie rozbudowane struktury wywiadowcze jak Mossad, Amman i tak dalej. No niewątpliwie chciałby mieć znacznie większe wpływy w Europie. Zatem tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj Izrael w żaden sposób nie reprezentuje czegoś takiego jak cywilizacja zachodnia. Ja wiem, że takie głosy się pojawiają, że pojawia się w mediach były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który mówi, że jego zdaniem rzekomo Izrael stoi po jasnej stronie mocy. No to ja nie chcę być po takiej jasnej stronie mocy z Mariuszem Błaszczakiem, który uważa, że jasną stroną mocy jest ludobójstwo na Palestyńczykach. No to ja po takiej stronie nie chcę stać. Uważam, że to nie jest cywilizacja zachodnia i że to nie jest jasna strona mocy. No ale są takie grupy lobbyingowe w Polsce, które tak rzeczywiście uważają. Bardzo mocno proizraelską postawę zajął Pałac Prezydencki, oczywiście prezydent Karol Nawrocki, szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz, zastępca szefa BBN-u generał Andrzej Kowalski, który spotkał się z ambasadorem Izraela. Widać, że te bardzo pozytywne, powiedziałbym, emocje w stosunku do Izraela ma także szef sztabu generalnego Wojska Polskiego i takie mocno proamerykańskie, no bo przyjmowanie zresztą Tomasa Rose'a, który nie kryje tego, że jest narodowości żydowskiej, prawda, i bardzo się tak, że tak powiem, oburza na jakiekolwiek głosy krytyczne pod adresem proizraelskiej polityki Donalda Trumpa, a jednocześnie gości w sztabie generalnym i mówi o kwestiach bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu. No to ewidentnie widać, że można powiedzieć, ta wierchuszka polityczno-militarna III Rzeczpospolitej jest bardzo mocno proizraelska. Bardzo mocno proizraelska, proamerykańska. Dzisiaj mówienie, że ktoś jest proamerykański, no to praktycznie oznacza to samo, że jest proizraelski. Bo to ewidentnie widać. I to jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne, że mamy do czynienia z próbą rozszerzenia tych wpływów lobby proizraelskiego jeszcze mocniej, bo one i tak są ogromne w Europie. Spójrzcie Państwo na wypowiedzi Urszuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, która mówi, że inspiruje się Talmudem, że Talmud jest częścią cywilizacji zachodniej i tak dalej. No ręce opadają, ręce po prostu opadają. Tutaj Kamil Cekiera pyta, czy Polska powinna lecieć do Iranu jak najszybciej z juanem i kupować ropę tam i że będzie taniej niż na CPN. Natomiast no myślę, że teraz te przemiany, które dochodzą w regionie Zatoki Perskiej, to, że Iran przyjmuje wpłaty w juanach, pokazuje, że jak w soczewce, że rodzi się geopolityka świata wielobiegunowego, że mamy do czynienia z przebiegunowaniem świata, że tworzy się zupełnie nowy świat, do którego Polska jest w ogóle nieprzygotowana. W ogóle decydenci państwa polskiego, czy to ci z Koalicji Obywatelskiej, przepraszam, czy z PiS-u, no, mówią językiem, który absolutnie nie odpowiada, absolutnie nie odpowiada sytuacji, w której znajduje się Polska i Polacy. Przypomnę te słowa prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, który w zeszłym roku powiedział, że jego partia opowiada się za Pax Americana. No przecież to jest kompletne oderwanie od rzeczywistości. To jest kompletne niezrozumienie procesów geopolitycznych. Barbara J8SC. Pani Barbara pyta, czy nadal płyną pieniądze z krajów arabskich do USA za parasol ochronny? Tak, nadal takie pieniądze płyną. Andrzej O1. Czy zna pan książkę Hitler a Wall Street? Tak, znam. Czy Trump też dostał zlecenie tego, co robi? Myślę, że Donald Trump po prostu jest człowiekiem pewnej grupy lobbingowej, która go wyniosła do władzy. Jedną z tych osób jest Miriam Adelson, amerykańsko-żydowska miliarderka i AIPAC, który wyłożył ogromne pieniądze na to, aby Donald Trump był u władzy. Ogromne pieniądze dał Lockheed Martin, te koncerny zbrojeniowe. Zresztą ja w trakcie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych komentowałem i u siebie na kanale, i w gościnnych występach na innych kanałach mówiłem, jakie konkretnie firmy, że tak powiem, wyłożyły pieniądze na kampanię Trumpa. Tam było naprawdę sporo dużych graczy, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy. To już była odpowiedź. Michał Ceka pyta, to jest ważne pytanie, jakie stanowisko według pana przyjęłyby USA w przypadku ataku Izraela na Turcję, po której stanęliby stronie, NATO czy Izraela? Pytanie, czy w tym momencie jeszcze Stany Zjednoczone będą członkiem NATO? Bo to jest bardzo dobre pytanie, to jest świetne pytanie, też sobie zadaję to pytanie. I myślę, że wykorzystałyby Stany Zjednoczone niedopowiedziany charakter artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego. Ja tylko Państwu przypomnę, bo ja go wielokrotnie omawiałem w podcaście, że artykuł 5 mówi o tym, że sojusznicy przychodzą sobie z pomocą, ale w taki sposób, w jaki każdy z nich uzna to za stosowne. Więc to nie musi być wysłanie rakiet, to nie musi być wysłanie przeciwrakiet, to nie musi być wysłanie armatochaubic, dywizji pancerno-zmechanizowanych, to może być wsparcie humanitarne, to może być wysłanie hełmów, to może być wysłanie apteczek pierwszej pomocy. Oczywiście w pewien sposób trywializuje to, ale generalnie istota jest taka właśnie, że każde państwo zostawia sobie ten margines swobody, zostawia sobie no właśnie pewną dowolność, jeżeli chodzi o tę pomoc. Myślę, że Turcja nie mogłaby liczyć na dużą pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych. Pytanie, czy w ogóle Amerykanie będą jeszcze tak zaangażowani w NATO jak obecnie. Moim zdaniem ta obecność amerykańska będzie wygasać. Także ta wysunięta obecność amerykańska na świecie, ta wysunięta obecność militarna w postaci 800 baz amerykańskich, ona będzie rolowana, mówiąc językiem wojskowym. Szymon Simwa 1449 pyta, czy Polska by była w 100% inna w każdej dziedzinie, gdyby po II wojnie światowej nie wymordowano elit. Proszę o rozwinięcie tematu, co by było, gdyby ich nie wymordowano. No ja myślę, że tutaj przede wszystkim mówimy o wymordowaniu elit w trakcie II wojny światowej. Oczywiście po II wojnie światowej komuniści również mordowali polskie elity, żeby była pełna jasność, natomiast mnóstwo elit zostało wymordowanych w okresie II wojny światowej. Mówimy o niemieckim ludobójstwie na narodzie polskim. Mówimy także oczywiście o sowieckich zbrodniach na Polakach, o tych później już po 1945 roku o sowieckich i komunistycznych zbrodniach na Polakach. Pamiętajmy zresztą, że w tym aparacie przymusu, w tym aparacie bezpieczeństwa i Związku Radzieckiego i w pierwszych latach Polski Ludowej było przecież nie tylko Polacy byli, jeżeli chodzi o organy bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o grupy narodowościowe i etniczne. Pamiętajcie Państwo, że NKWD, czyli instytucja zbrodnicza, która była odpowiedzialna za zbrodnię katyńską, to NKWD była tworzona przez wiele narodowości, nie tylko przez Rosjan. także przez Polaków, przez Żydów, przez Łotyszy, Ukraińców, Białorusinów. To miał charakter, komunizm generalnie miał charakter internacjonalistyczny, jest ideologią zbrodniczą. Komunizm jako taki jest ideologią przecież zbrodniczą. Co by było, gdyby polskich elit nie wymordowano? No myślę, że przede wszystkim Polska byłaby dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Polska kultura strategiczna, polski przede wszystkim przemysł, startupy. Polska miałaby szansę być absolutnie takim zagłębiem technologicznym, mocarstwem gospodarczym tej części Europy. Gdybyśmy mieli wysoki poziom kultury strategicznej, gdybyśmy byli nakierowani na ściąganie tutaj najnowocześniejszych technologii, na rozwój startupów, na ułatwienia podatkowe dla Polaków, a nie dla obcych koncernów. Przecież to, co zrobiono, ten cały program Zaksa Balcerowicza z przełomu lat 80. 90., to było zniszczenie podstaw polskiej przedsiębiorczości, to było wpuszczenie obcego kapitału, który otrzymał tak wielkie preferencje, których polski kapitał nie miał. To była wyprzedaż, masowa wyprzedaż polskiego majątku narodowego za bezcen. Myślę, że do tego by nie doszło, gdybyśmy mieli te elity, które zostały wymordowane przez Niemców, przez Sowietów w okresie II wojny światowej. Gucia 01 pyta, proszę o dwa słowa o tym, że niemieccy mężczyźni w wieku poborowym nie mogą opuszczać kraju. Co oni planują? Tak, każdy niemiecki mężczyzna w wieku poborowym, który wyjeżdża poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec na dłużej niż 3 miesiące, musi się zgłosić w tamtejszym odpowiedniku naszego dawnego WKU, obecnie WCR-u, czyli Wojskowego Centrum Rekrutacji. Co oni planują? No planują kryzys, potężny kryzys geopolityczny i geoekonomiczny. To jest to, o czym Państwu mówiłem. Niemiecki Bild, jeden z takich popularnych, taki odpowiednik naszego Faktu czy Super Expressu, napisał, że w maju 2026 roku jest możliwy konflikt NATO-Rosja, który miałby się rozpocząć w krajach bałtyckich. I ja bym tego nie lekceważył. Ja wiem, że jest mnóstwo takich publikacji, które są clickbaitowe, jak to się obecnie mówi. Clickbaitowe, czyli wymuszające kliki, wymuszające wzrost ruchu na danej stronie, po to, aby generować przychody z reklam. A zatem wiele jest takich clickbaitowych tytułów. Ja staram się też nie nadużywać pewnych rzeczy, ale jeżeli sytuacja jest naprawdę poważna i ze wszystkich analiz i moich, i naprawdę poważnych ośrodków międzynarodowych, nie tylko na Zachodzie, także na globalnym południu, dzisiaj płyną wnioski alarmistyczne dotyczące możliwości no właśnie kontynuowania tej wojny na Bliskim Wschodzie, przekształcenia się konfliktu regionalnego w konflikt globalny, no to nie możemy chować głowy w piasek. I w tym momencie, biorąc pod uwagę, że dziennik Bild prawidłowo przewidział pewien rozwój sytuacji w Europie Wschodniej, intensyfikację tego konfliktu na Ukrainie, też trzeba tutaj bardzo uważnie do tego podejść i bardzo poważnie do tego podejść, uważnie się temu przyjrzeć. To, co robią kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, przez które terytorium, no właśnie, przechodzą ukraińskie drony. Ja nie wierzę, żeby bez wiedzy i zgody tych państw, a jeżeli jest to bez wiedzy i zgody, powinien być przynajmniej artykuł 4 NATO zastosowany. Artykuł 4 Traktatu Waszyngtońskiego to powinno być natychmiastowe konsultacje Komitetu Politycznego, Komitetu Wojskowego NATO, aby coś zrobić z naruszaniem przestrzeni powietrznej, aby przeciwdziałać temu, no właśnie, zamierzonemu działaniu ukraińskiemu, no bo jeżeli Ukraina narusza przestrzeń powietrzną krajów NATO i dzieje się to bez zgody krajów NATO, no to mamy do czynienia z potężnym problemem. A jeżeli się to dzieje za wiedzą i zgodą państw NATO, no to w naturalny sposób te kraje uczestniczą w agresji na Rosję. I Rosja sobie zastrzega prawo do odpowiedzi. A jeżeli tak jest, jeżeli w Anchorage na Alasce w 2025 roku doszło do układu Trump-Putin i nowego, no i nazwijmy to, nie chcę powiedzieć małej Jałty, czy nowej Jałty, ale no jakiegoś podziału stref wpływów, jakiegoś małego resetu, no to wtedy w mojej ocenie, zwłaszcza w obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tej sytuacji, kiedy Donald Trump ma zupełnie inne priorytety, no kraje bałtyckie mają potężny problem. Kraje bałtyckie mają potężny problem, bo nawet Gitanas Nauseda, prezydent Litwy, w zeszłym roku powiedział, że Litwa musi mieć plan B, gdyby pod rządami Donalda Trumpa Stany Zjednoczone nie przyszły Litwie z pomocą. Takie słowa padły w zeszłym roku, możecie Państwo wyszukać sobie, jest w podcaście geopolitycznym, w tytule zresztą o tej wypowiedzi Nausedy. W związku z tym sytuacja rzeczywiście robi się bardzo podbramkowa. Wiemy, że to Niemcy miałyby być planem B dla Litwy. Wiemy, że Niemcy tam mają docelowo rozlokować brygadę na razie, to tam jest batalion dosłownie. Natomiast stąd wynika, moim zdaniem, to zwiększenie procedur bezpieczeństwa w Republice Federalnej Niemiec. Zresztą Państwo widzicie, co się dzieje, jeżeli już episkopat w sposób nieco zawoalowany, ale jednak nie pozostawiający żadnych złudzeń, mówi o tym, że instytucja Kościoła rzymskokatolickiego ma być włączona w proces przygotowań na sytuacje kryzysowe, takie jak m.in. wojna, no to mamy do czynienia z realną groźbą wybuchu tejże wojny w naszej części Europy. Nikt nie mówi o pokoju, wszyscy mówią o wojnie. To jest szaleństwo. To jest naprawdę szaleństwo. Commander of Poland pyta, co zrobi Zachód, kiedy Polska odzyska niepodległość? No rozumiem, że chodzi o pełną suwerenność w stosunku do instytucji państwa, do instytucji europejskich, do Komisji Europejskiej i tak dalej. No to mówiąc to w takich kategoriach, musielibyśmy mówić o polexicie. O polexicie. Wiadomo, że Niemcy, generalnie z punktu widzenia Niemiec, im Polska słabsza, tym lepiej. Jakieś konflikt, który nie objąłby Niemiec, ale objąłby część Europy Wschodniej i doprowadziłby do osłabienia tych trendów sprzeciwiających się federalizacji Unii Europejskiej, jest korzystny z punktu widzenia establishmentu Republiki Federalnej Niemiec. Warto o tym pamiętać. W mojej ocenie wepchnięcie Polski pod rozpędzonego rosyjskiego tira wcale nie jest sprzeczne z interesem niemieckim, czy tego, w jaki sposób establishment niemiecki dzisiaj formułuje długofalowe cele geoekonomiczne i geopolityczne Niemiec. Pytanie oczywiście, w jakiej formie Polska by wyszła z takiej potencjalnej wojny z Rosją. To jest w ogóle koszmarny scenariusz i oby nigdy nie zaistniał, ale no też nie możemy, tak jak mówię, chować głowy w piasek z punktu widzenia Niemiec. Pamiętajmy, że nigdy nie skończył się ten resentyment antypolski i nigdy niemieckie elity nie wyzbyły się marzeń, czy pewnych, powiedziałbym, swoich ambicji dotyczących polskich ziem zachodnich i północnych. Ja o tym już mówiłem wielokrotnie i podtrzymuję to oczywiście cały czas. Dziękuję użytkownikowi VT1100 za wsparcie i czytam tutaj komentarz. Może po prostu Irańczycy nie mówią po angielsku, nie oglądają Fox News i dlatego nie wiedzą, że przegrali wojnę. No, doceniam dowcip i ironię. Oczywiście mówią doskonale po angielsku i są świetne czasopisma geopolityczne, także w języku angielskim, wydawane w Teheranie. Wspominałem Państwu wielokrotnie o tej koncepcji doktora Mohammada Rezy Hafezni, o geostrategicznych uskokach. Hafeznia stworzył taką koncepcję dwóch wielkich uskoków geostrategicznych na świecie, zachodniego i wschodniego. Wschodni to jest właśnie Cieśnina Tajwańska, pierwszy łańcuch wysp, drugi łańcuch wysp, Cieśnina Malakka, Cieśniny Sundajskie i tak dalej. Wschodni z kolei od Arktyki przez Półwysep Fennoskanski, państwa bałtyckie, Polskę, Ukrainę, dalej przez Bałkany, idąc dalej jeszcze przez Bliski Wschód, Półwysep Arabski, aż do Oceanu Indyjskiego. I to się potwierdza, także Iran oczywiście, jako element uskoku geostrategicznego. To się potwierdza. Bardzo ciekawa koncepcja, kilkukrotnie mówiłem o niej w podcaście geopolitycznym. Pewnie zrobię na jej temat jakiś szerszy wykład na moim drugim kanale Akademia Geopolityki Leszka Sykulskiego, do której subskrypcji Państwa serdecznie zapraszam. I Szanowni Państwo, już czytam ostatnie pytania. Mateusz Szuster, czy cybernetyka Koseckiego i Mazura jest panu znana? Czy wie pan, że obecne wyliczenia cybernetyki społecznej mówią o tym, że Chiny to nowy hegemon na najbliższe wieki? Znam, oczywiście znam te publikacje, cybernetyka społeczna jako przedmiot był wykładany przez pana profesora Mirosława Sułka na studiach podyplomowych z geopolityki, których byłem kierownikiem. To zresztą był mój pomysł, aby cybernetykę społeczną wprowadzić jako przedmiot do programu studiów. Znam, oczywiście znam publikacje i profesora Mazura, i docenta Koseckiego. Znam te wyliczenia, wiem, że jest taki, można powiedzieć, taka grupa badaczy i ludzi zafascynowanych cybernetyką społeczną, zwłaszcza Koseckiego, którzy kontynuują jego pracę. I wiem, zresztą byłem też na jednym z wykładów, na którym były te koncepcje prezentowane. Natomiast to jest sytuacja o wiele prostsza, czyli o wiele bardziej skomplikowana. Nie jest to taka prosta sprawa, że Chiny będą takim hegemonem jak Stany Zjednoczone. Tutaj właśnie matematyka ma swoje bardzo istotne ograniczenia, dlatego że nie uwzględnia czynnika kulturowego, czynnika cywilizacyjnego, mentalności, kultury strategicznej. Chiny to jest cywilizacja wsobna. Cywilizacja wsobna, to tutaj trudno podejrzewać, aby mandaryński stał się lingua franca, takim jak angielski, czy jeszcze w XIX wieku powiedzmy francuski. To jest zupełnie inny kaliber myślenia, inny charakter cywilizacji. Chińczycy nie narzucają swojej matrycy cywilizacyjnej. Spójrzcie Państwo na ich ekspansję kapitałową. Chińczycy mają tylko jedną bazę zamorską, bazę w Dżibuti. Chińczycy nie narzucają swojej matrycy cywilizacyjnej, nie narzucają swojego języka, po prostu robią ekspansję kapitałową. I to jest zupełnie inny charakter. Dzisiaj według wyliczeń potęgometrycznych, zatem nieco innych niż wyliczenia cybernetyki społecznej, Chiny mają zbyt niewielki potencjał, aby stać się takim jednym hegemonem, superpaństwem, supermocarstwem, który będzie, no, że tak powiem, jedynym graczem, że to będzie świat jednobiegunowy, tym razem świat nie amerykański, a świat chiński, że to będzie Pax Sinica, a nie Pax Americana. Te wyliczenia potęgometryczne raczej wskazują na to, że to będzie świat wielobiegunowy, że to będzie świat policentryczny z różnymi centrami siły. Owszem, Chiny mogą być primus inter pares, mogą być tym najsilniejszym krajem wśród mocarstw, ale będzie to jednak koncert mocarstw, a nie koncert jednego aktora. Ja jestem bliższy temu stwierdzeniu, które wypływa z badań potęgometrycznych niż z badań, no właśnie, badaczy, którzy powołują się na cybernetykę Koseckiego, aczkolwiek doceniam w sensie metodologicznym rozwój tego typu metod. Uważam, że jest tych metod matematycznych zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o polską naukę i polskie środowisko akademickie. Szanowni Państwo, dzisiaj blisko 4000 osób na żywo. Dziękuję Państwu za wyśmienitą frekwencję. Zapraszam Państwa jutro na program na żywo. Spotkamy się jutro, zobaczymy już po tym nowym ultimatum prezydenta Donalda Trumpa, co się wydarzy, czy jeżeli będą jakieś działania, to ja oczywiście będę natychmiast reagował i będę dla Państwa na bieżąco analizował i komentował. Na dzisiaj Państwu już serdecznie dziękuję. Dziękuję za Państwa obecność, za Państwa subskrypcję, polubienia, udostępnienia, za Państwa wsparcie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.